Dzień dobry, dzień dobry. Wita się z wami dr Katarzyna Andruszkiewicz, doktorka od marketingu z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Dziś przychodzę do was z takim tematem, o którym trochę w poprzednim roku akademickim już mówiłam a propos badań, które realizujemy właśnie na naszym wydziale z jedną z olsztyńskich firm, więc zgłębiam teraz, już jesteśmy coraz bliżej finiszu i tutaj bardzo zakopuję się w tematach związanych z CSR-em, czyli tymi działaniami firm w otoczeniu lokalnym i tym, co robią nie dla zysku, ale dla jakiegoś wyższego dobra społeczności, w której funkcjonują. No i z tym wiąże się też employer branding, czyli po polsku nazwalibyśmy to działaniami wizerunkowymi przedsiębiorców, którzy są też pracodawcami, czyli takim budowaniem wizerunku firmy jako tego przyjaznego pracodawcy, który właśnie włącza się w różne działania w społeczności lokalnej, ale nie tylko, bo działania z zakresu employer brandingu mogą być prowadzone do wewnątrz organizacji, czyli adresowane do pracowników, którzy w danej firmie pracują po to, żeby lubili firmę, żeby się z nią utożsamiali, żeby mieli jakieś dodatkowe korzyści, na przykład rozwojowe. Tutaj wjeżdżają na tapet szkolenia dla pracowników i różne inne benefity. No i żeby stawali się takimi ambasadorami firmy właśnie w tym otoczeniu lokalnym. No i oczywiście są też te działania na zewnątrz, właśnie te CSR-owe, które dzielimy się z otoczeniem zyskiem, więc organizujemy na przykład, już jesteśmy w przededniu świąt, jakąś mikołajkową akcję, na przykład dla dzieci z domów dziecka. No teraz strzelam, ale takie akcje też się odbywają w Olsztynie i w różnych innych miastach, sponsorowane przez różne firmy. No i tak czytając o employer brandingu, robiąc tak zwany przegląd literatury, myślę, że wszystkim studentom jest to pojęcie znane, którzy już się zaczynają mierzyć przynajmniej z pierwszą pracą licencjacką w swoim życiu. Czytając przegląd literatury, natknąłem się ostatnio na raport Employer Branding w Polsce 2023. Praca za 10 lat. No i cóż autorzy raportu, jak przebadali te wszystkie benefity, to jest taki już temat, który jest z nami bardzo długo. Większość wie, że w dużych firmach mamy owocowe czwartki, cukierkowe piątki, dzień bez krawata, różne karnety na siłownie, do kina, teatru i tak dalej, ale coraz głośniej mówi się o tym, że to mają być też takie działania oddolne, czyli to, żeby naszym pracownikom pracowało się dobrze, w przyjaznej atmosferze, miło, no i żeby wychodzić właśnie z działaniami firmy do pojedynczego pracownika. Więc zobaczmy, cóż autorzy raportu wróżą nam za 10 lat, jak ta praca nasza i wasza, pewnie głównie wasza, będzie wyglądała. Trend pierwszy. Praca zdalna, hybrydowa, elastyczna z wybranego przez siebie miejsca. To się dzieje już tu i teraz. Autorzy raportu wskazują, że będzie tego więcej, czyli jest nadzieja na to, że chcąc mieszkać sobie na przykład w Porto albo w jakimś innym ładnym miejscu na świecie, będziecie mogli pracować z hamaka w coraz większej liczbie różnych branż. Tutaj pandemia, którą mieliśmy, przyspieszyła nam pewne zmiany, no i te zmiany będą się pogłębiać. Trend drugi. Trudne słowo, uwaga, hiperpersonalizacja doświadczeń klientów, kandydatów i pracowników. O co chodzi? Jeśli chodzi o klientów, już nieraz wam mówiłam o tak zwanym customer experience, czyli dbaniu o to, żeby nasz klient był zadowolony, miał dobre doświadczenia związane z naszą marką. Autorzy raportu sugerują, że też dbanie o dobre doświadczenia będzie przenosiło się na pracowników, czyli właśnie, żebyśmy mieli wygodne fotele, żebyśmy mogli wybrać miejsce, z którego pracujemy, żebyśmy mogli pracować w takim systemie, jaki będzie dla nas wygodny, też zachowując jakąś równowagę i tak zwany work-life balance. Także brzmi, myślę, jak pracownicza bajka, można powiedzieć. A to już jest trend numer dwa. Trend numer trzy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i sprawność cyfrowa będą ważniejsze niż staż i doświadczenie. Przeglądając te trendy, pomyślałam, że dla studentów to jest chyba najlepsza wiadomość. I tak trochę rozglądając się w otoczeniu, też po różnych znajomych firmach, to też już się dzieje. Więc ten trend już widać, że już małymi krokami wkracza na rynek pracy. Też coraz szybciej zmieniamy zawody. Już nie jest tak, jak 30 lat temu wasze babcie, jak zostawały krawcową, no to przez 30 lat w jednym zakładzie były krawcową. Albo jak pracowały w urzędzie, no to pewnie pracowały w tym urzędzie przez całe życie. My pracę już zmieniamy bardzo dynamicznie, pracujemy w kilku miejscach, no i w związku z tym ta sprawność cyfrowa pozwala na to, że my nie musimy aż tak bardzo znać detali, aż tak bardzo znać teorii. Mam nadzieję, że nie narażam się teraz kolegom i koleżankom wykładowczyniom, ale wystarczy, żebyśmy byli bardzo sprawni w tym, żeby wyszukać, czyli umieć korzystać z różnych źródeł. Nie tylko z wyszukiwarki Google, ale też na przykład z jakichś czatów GPT, czy z różnych innych miejsc, w których będziemy potrafili weryfikować, co jest fake newsem, co jest prawdą i jakoś tak dobrze dobierać informacje do zagadnień, z którymi będziemy mieli pracować. Więc mniejszy staż, no bo zmieniamy pracę szybciej, ale ta sprawność cyfrowa będzie bardzo ważna. Trend czwarty, inteligentne maszyny i technologia będą naszymi kolegami. To jest poniekąd związane z trendem trzecim. Piąty, będziemy pracować dla większego celu i pasji, nie tylko dla pieniędzy, a to też wiąże ze zmianami demograficznymi i tymi społecznymi, no bo jako pokolenie Z jesteście prawdopodobnie pierwszym pokoleniem w Polsce, które ma przyjemność właśnie i komfort wyboru zawodu takiego, który nie tylko da wam przetrwać, ale też rozwijać swoje różne pasje. Zobaczymy, jak pracodawcy podejdą do tych trendów i czy rzeczywiście będą je wdrażać. W każdym razie pamiętajcie, że poza tym, że pracownikom jest wygodnie, to też jest to element komunikacji wewnętrznej w naszych przedsiębiorstwach. Do usłyszenia za 2 tygodnie w kolejnym marketingowym postoju z nauką. Cześć!